Przystępujemy do godziny biblijnej. Proszę, otwórzcie objawienie świętego Jana. Rozdział 19. I pozwolę sobie przeczytać tekst, który już czytałem minioną środę, a więc poprzednią środę, ubiegłą środę. Przeczytamy go jeszcze dzisiaj raz, albowiem będziemy kontynuować myśli zawarte właśnie w tym tekście. I widziałem niebo otwarte, powtarzam, 19 rozdział od 11 wiersza. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Króciutko powtórzę, o czym już mówiliśmy. Mówiliśmy, że gdy wielki ucisk będzie dobiegał końca, gdy się okaże, że Izraelici w nadzieję, w których pokładał Antychryst, zawiodą, ponieważ w finalnym momencie, w ostatecznym momencie odwrócą się od Antychrysta, wówczas Antychryst uda się do 10 królów, prezydentów. Biblia czy objawienie świętego Jana nazywa ich królami, bo wówczas, gdy była pisana, nikt by nie rozumiał, co znaczy słowo prezydent, co znaczy prezes Rady Ministrów. Wówczas były inne określenia, inne nazwy. Królowie władali, panowali, dlatego Biblia używa słowa określenia król. Uda się Antychryst do 10 królów, którzy panować będą na terytorium dawnego Cesarstwa Rzymskiego, by ich zgromadzić w Palestynie, w Ziemi Świętej, po to, by rozprawili się ze zbuntowanym, niepokornym Izraelem. A więc nadciągnął zewsząd z najnowocześniejszym uzbrojeniem i to praktycznie rzecz biorąc dotyczyć będzie narodów europejskich. Nadciągnął z najnowocześniejszym uzbrojeniem po to, żeby upokorzyć, zniszczyć, albo jak mówią wyznawcy Hamasu, czy należący do Hamasu, zepchnąć Izraela do morza i by go w ten sposób unicestwić. Założą swoją bazę w Megiddo pod górą Karmel i dlatego ta bitwa nazywać się będzie bitwą Armagedon. Słowo Har, hebrajskie słowo Har oznacza góra, Megiddo to jest małe miasteczko na górze Karmel, czy pod górą Karmel. I stąd połączone te dwa wyrazy, spolszczone, dają nazwę bitwy Armagedon albo Harmagedon, ale przyjęło się nazywać tę bitwę bitwą Armagedon. Tam na placu, jak powiedziałem, placu boju zgromadzona będzie najnowocześniejsza broń, zgromadzone będą tysiące, miliony ludzi, sztab znajdować się będzie właśnie w tym miasteczku, miasteczku Megiddo. Tam także znajdować się będzie cała trójca diaboliczna, mianowicie szatan jako antybóg, antychryst jako przeciwnik Bożego Syna i fałszywy prorok jako antyduch, a więc jako antyduch święty, przeciwnik Ducha Świętego. I tak jak powiedziałem już poprzednim razem, w zasadzie wszystko już będzie rozdysponowane, prawdopodobnie, możemy sobie tak powiedzieć, nastąpi już odliczanie przed ostatecznym szturmem i atakiem. Cała Ziemia Święta, bo to przecież skrawek, to nie terytorium takie choćby jak Polska, zdecydowanie mniejsze, otoczone będzie wojskami i ma nastąpić godzina zero. Zbliżać się będzie godzina zero. I zanim padną pierwsze wystrzały, zanim zostaną naciągnięte, pociągnięte spusty, zanim wystartują rakiety, zanim czołgi ruszą do ataku, ni stąd, ni zowąd, raptownie, gwałtownie, w mgnieniu oka, jak błyskawica, rozdarte zostaną niebiosa. Rozzewrą się niebiosa i na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, co zapowiadał Jezus w Ewangelii Mateusza jeszcze podczas swojego pobytu na ziemi. I wtedy przerażonym, zdumionym wojskom i generalicji, i także całej trójcy diabelskiej, ukaże się jeździec na białym koniu, o czym już przed chwilą czytaliśmy. Powiedzieliśmy, że wszystko, cały opis tego jeźdźca wskazuje na to, sugeruje, że będzie to nie kto inny, a Boży Syn, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Wszystko na to wskazuje. Jego oczy na to wskazują, cechy Jego natury na to wskazują, że jest wierny i prawdziwy, że sądzi sprawiedliwie, oczy jak płomienie ognia, liczne diademy, Jego imię, które brzmi Słowo Boże, a także szaty Jego umoczone we krwi, a także i to, że na szacie i na biodrach, a więc na pasie, tak jak to noszą mistrzowie bokserscy, na pasie będzie miał wypisane Król Królów i Pan Panów. A więc wszystko na to wskazuje, że tym jeźdźcem, tym razem, tym jeźdźcem będzie prawdziwie Mesjasz. Nie ten fałszywy z szóstego rozdziału, gdzie także na białym koniu w sposób zwodniczy, zakamuflowany i perfidny przyjechał jako fałszywy książę antychryst. To będzie ten prawdziwy książę pokoju Jezus Chrystus. I mówiliśmy, że gdy zstępować będzie na białym koniu, oczywiście to jest sposób symboliczny przedstawiony, Jezus nie potrzebuje żadnego białego konia, zanim, jak czytaliśmy, również na białych koniach postępować będzie, o czym mówi wiersz 14, stępować będą wojska niebieskie. I nie możemy myśleć, że tymi wojskami to będą wojska anielskie. Czasem aniołowie są nazywani i określani tym terminem wojska niebieskie, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem nie będą to aniołowie, ale jak powiedzieliśmy, strój tych wojsk niebieskich sugeruje, mówi, że będzie to Kościół, że będzie to oblubienica. Dlaczego? Dlatego, że te wojska ubrane będą w bisior czysty i biały. A mówiliśmy ostatnio, że ilekroć razy spotykamy w Apokalipsie, spotykamy Kościół, to spotykamy go przyodzianego w bisior biały i czysty. A więc strój tego wojska wskazuje na to, że będzie to Kościół. I także zaczęliśmy się zastanawiać, czy właściwie prawie, że doszliśmy do końca, zaczęliśmy się zastanawiać nad trzema kobietami występującymi w Biblii. Występującymi, przepraszam, w Apokalipsie, bo mówimy o Apokalipsie. I powiedzieliśmy sobie, że w Apokalipsie występują trzy kobiety. Za każdym razem kogo innego reprezentują. Pierwsza kobieta w 12 rozdziale to kobieta odziana w słońce, księżyc, gwiazdy. To symbol Izraela. To symbol Izraela. A zatem pierwszą kobietą, która wiła się w bólach porodowych ze względu na to, żeby wydać na świat chłopczyka, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, znosił Izrael przez całe wieki uciążliwości, był prześladowany, był bezustannie skazywany na różne niedogodności, podbijany, zniewalany, Babilonia, Egipt, czy Egipt, Babilonia, inne, Rzymianie, a więc bezustannie cierpienia. I ta kobieta jest przedstawiona w sposób symboliczny w 12 rozdziale Apokalipsy. W 17 rozdziale Apokalipsy jest przedstawiona druga kobieta, o której mówiliśmy w miarę szczegółowo poprzednim razem. Ale nie zakończyliśmy, bo nie powiedziałem, jaki będzie koniec tej wszetecznicy, bo ta druga kobieta przedstawiona jest jako wszetecznica, a więc jako kobieta, która zdradziła, bo wszetecznikiem jest ktoś, kto złamał dane śluby. Dlatego, że ta kobieta kiedyś komuś ślubowała, ale teraz zdradziła, okazała się niewierna, nazywana jest wszetecznicą. Nazywana jest wszetecznicą. I spotykamy ją, jak siedzi na czerwonym zwierzu, czyli jak siedzi na bestii, a nią jest Antychryst, i z nim kolaboruje, i z nim współpracuje, i z nim współdziała w tępieniu wierzących, w unicestwianiu tych, którzy nie pokłonili się bestii, czyli Antychrystowi, którzy nie uznali Antychrysta jako swojego władcę i swojego Pana. Trudno jest powiedzieć dokładnie, kogo tu ma Biblia na myśli. Większość jednakże biblistów uważa, że chodzi tu o Kościół albo o jakieś gremium kościołów, które na początku swej historii były wierne swojemu oblubieńcowi, któremu składały przyrzeczenie, ale potem w pewnym procesie, w historii, długiej historii, stały się niewierne, bardziej szukały ludzkiej chwały, stanowisk, urzędów, bardziej zabiegały o doczesność, bo ta kobieta przyodziana jest w szkarła, w drogie kamienie, w złoto, w srebro, a więc bardziej troszczył się ten kościół czy te kościoły o materialne rzeczy, o bogactwo, o doczesność niż o wieczność. I stąd ta kobieta, w 6 wierszu czytaliśmy, była pijana krwią świętych i krwią męczenników, a więc to w sposób symboliczny powiada, że ten Kościół albo ta zdradziecka ekumenia kościołów wydawała na śmierć ludzi świętych, ludzi wierzących, ludzi, którzy odmawiali posłuszeństwa Antychrystowi. Ale potem w wierszu 15 i 16 czytamy, jaki będzie finał tej kobiety. W wierszu 15 zdumionemu Janowi Bóg powiada tak i mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A więc to nam mówi, że jej zasięg był ogólnoświatowy, że ta wszetecznica, matka wszetecznic, jak jest nazywana, miała wpływy ogólnoświatowe i swoim wszeteczeństwem kaziła ziemię, kaziła ludzkość. I oto w wierszu 16 czytamy, do czego dochodzi. A 10 rogów, symbolicznie tu są przedstawionych jest tych właśnie 10 królów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jeść, i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. A więc prawdopodobnie ten Kościół, tak sobie zacznie śmiało poczynać, siedząc na grzbiecie Antychrysta, a więc mając na niego wpływ, a więc inspirując go, że w końcu pomyśli, że jest najważniejszy. I to pociągnie za sobą nienawiść 10 królów, a także zwierzę. Antychryst poczuje się zagrożony tym, iż tracić zaczyna wpływy na ludzi, a ta wszeteczna kobieta te wpływy zaczyna przejmować, a więc zacznie się rywalizacja o autorytet. I wtedy w wyniku tego ta wszetecznica zostanie znienawidzona, spustoszona, ogołocona i unicestwiona. A więc ta wszetecznica, która cierpienie zadawała milionom ludzi, która przelewała krew, która była pijana krwią męczenników i świętych, a więc ta, która rządziła światem poprzez wpływ na Antychrysta, teraz sama zostanie pokonana i unicestwiona. I taki będzie jej finał. A więc to się z nią stanie. I wreszcie trzecia kobieta to jest oblubienica, to jest Kościół. To jest właśnie Kościół przyobleczony w bisior biały, święty i czysty. To są ludzie, którzy idą za Chrystusem, jak tutaj widzieliście, idą za Nim, wstępując teraz z nieba. Co się wydarzy dalej, gdy otworzy się niebo? Wracamy do tego pierwszego wątku. Co się dalej wydarzać będzie, gdy się otworzy niebo i gdy zgromadzone wojska zobaczą białego jeźdźca, a za nim podążające wojska symbolizujące oblubienice, symbolizujące Kościół. Nastąpi bitwa. Oczywiście, prawdopodobnie w tym samym momencie, kiedy się wojsko zgromadzone tam w Dolinie Jozafata zorientuje, gdy generałowie i dowódcy się zorientują, że oto niebezpieczeństwo z góry nadchodzi, wszystkie możliwe do skierowania lufy i rakiety i samoloty zaczną strzelać w kierunku nadchodzących z góry. Ale wszystko to okaże się niczym, bo jakżeż można pokonać króla królów, pana panów, kogoś, kogo śmierć nie pokonała, kogoś, kogo piekło nie pokonało, ktoś, kto był, ktoś, kto jest i kogoś, kto będzie zwycięzcą. A zatem te wojska tam zgromadzone na bitwie Armagedon nie odniosły żadnego efektu, żadnego skutku, żadnego zwycięstwa. Wynik jest raczej dla tych wojsk bardzo dramatyczny. Posłuchajcie, jaki był wynik tej bitwy. Oto od wiersza 17 o tym czytamy. O tym czytamy. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc: wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nuże zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Wiersz 15 powiada, taki jest finał, a wiersz 15 powiada, że z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. I teraz on sam w to, oblubienica nie była zaangażowana, bo też nie miała takiej możliwości. On sam, to jest podkreślone, tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A więc wynik bitwy jest przyrównany, siostry i bracia, do tłoczenia. Do tłoczenia. Użyte tu w oryginale greckie słowo oznacza taką samą, czy to samo, czy taką czynność, jaką robiono, jaką czyniono, jaką wykonywano po zebraniu winnych gron. Gdy winnice dojrzały, zbierano winne grona i wkładano te winne grona do odpowiedniej kadzi, która była zakończona jakimiś otworami, przewodami, lejkami, i wtedy ktoś, oczywiście wcześniej pewnie umył sobie dokładnie nogi, wchodził do tej kadzi i stopami swoimi rozgniatał te winne grona. I pod wpływem tego gniecenia tych winnych gron wydostawał się sok, który ściekał przez te otwory do specjalnych pojemników, i z tego potem robiono wino. Dlaczego wyjaśnię, choć to nie jest związane z tematem, dlaczego nie używano jakiegoś walca, żeby skruszyć te winne grona? Bo gdyby używano walca, to te pesteczki, które są w winnym gronie, także byłyby zmiażdżone, a wówczas wino miałoby gorzki smak, ponieważ te rozduszone pesteczki nadawałyby goryczy temu winu. Stopa ludzka nie robiła tego, nie czyniła tego, no bo te pesteczki były zbyt małe i zbyt twarde, by je można było rozgnieść. Natomiast wyduszały nogi, wyduszały stopy gniotącego, wyduszały sok. I teraz zauważcie, że ta efekt, wynik tej bitwy jest porównany do tłoczenia. Biblia powiada, że będzie to tak jak z tłoczeniem winnych gron w kadzi. To znaczy, że moc przychodzącego, jego potęga, jego moc, jego autorytet, jego chwała, jego majestat spowoduje, że jego moc dosłownie stłoczy te narody, które tam będą, te wojska, które nadciągnęły, żeby walczyć z Izraelem, żeby w ostateczności sprzeciwić się nadchodzącemu królowi. A zatem zostaną one stłoczone, jak winne grona są tłoczone. I skutek tego będzie podobny, jakim jest tłoczenie winnych gron. Bo w rozdziale 14 Księgi Apokalipsy, w rozdziale 14, gdzie także jest mowa o Armagedonie, zwróćcie uwagę, w rozdziale 14, w wierszu 20 jest także mowa o tłoczeniu. I deptano tłocznie poza miastem, no bo to jest poza miastem, poza Jerozolimą, około 50 kilometrów od Jerozolimy jest Dolina Jozafata, gdzie będą zgromadzone główne wojska. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgała wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. A więc wracamy do tej myśli. moc, fala jego mocy, tak jak podmuch wybuchu atomowego niszczy wszystko, spłaszczy wszystko, dewastuje wszystko, tak moc nadchodzącego króla sprawi, że i te czołgi, które tam będą, i te armaty, i to wszystko, samoloty, nie samoloty, jeśli nawet się wzbiły w przestrzeń, zostaną spłaszczone, zostaną przyduszone, zostaną, jak tu jest powiedziane, zostaną no, jak grona zduszone. To wszystko zostanie zduszone. No, skutek będzie bardzo tragiczny. Skutek będzie bardzo tragiczny, bo wielkość, ilość wojsk, które tam zginą, nawet trudna jest do określenia, ale podaje się w przybliżeniu, że będzie to około 200 milionów. Z innych miejsc Bożego Słowa można się o tym dowiedzieć, że będzie ich około 200 milionów. Jeśli powiemy, że Polska liczy niespełna 40 milionów, a więc 5 razy więcej będzie zgromadzonych tam wojsk, niż liczy mieszkańców Polska. Musi ich być mnóstwo, skoro dolina czy przestrzeń około 250 kilometrów kwadratowych licząca, jak czytaliśmy, wypełni się ludzką krwią do wysokości końskich wędzideł. Czytaliśmy, że ilość wyciśniętej z ludzi krwi sięgać będzie do wysokości końskich wędzideł na przestrzeni 1600 stadiów, co daje około 250 kilometrów kwadratowych. Prorok Izajasz w 34 rozdziale od 1 do 10 wiersza w swej proroczej wizji, widząc dramat bitwy Armagedon, powiada, że od przelanej, od wyciśniętej ludzkiej krwi rozmokły się aż wzgórza, aż pagórki się osuwały, czyli miało miejsce coś, co byśmy nazwali, co się dzisiaj dzieje, kiedy powiedzmy zbyt długo padają deszcze, jak to się podczas chyba ubiegłorocznych powodzi wydarzyło w Suchej Beskidzkiej, gdzie rozmokłe wzgórza zaczęły się osuwać. Osuwała się ziemia. Coś takiego opisuje prorok Izajasz, że od ludzkiej krwi tak nasiąknie ziemia, że zacznie się osuwać, a więc będzie na tyle rozmiękczona. I w związku z tym możemy powiedzieć, że będzie to dramat milionów ludzi. Gdy o tym myślę, nawiedzają mnie dwa przemyślenia. Po pierwsze, staram się wyobrazić sobie wielkość Jezusa Chrystusa, Jego chwałę, Jego moc, Jego potęgę. No bo wyobraźcie sobie, najnowocześniejsza broń nie powstrzymała Jego przyjścia. Miliony wojsk, a On się ich nie przeraził, nie powstrzymały Jego nadejścia. Poniosły dramat. Jeszcze On nawet nikogo nie dotknął. Chwała Jego i moc, jaka Go poprzedzała, sprawiła, że wszystko zostało jak gdyby spłaszczone. Jakżeż potężny to walec, w cudzysłowie. Jakżeż potężny walec musiał się przetoczyć, czy jakżeż potężna moc musiała stłoczyć tych ludzi i to wszystko, co tam było. I gdy tak myślę o tym, zastanawiam się nad wielkością Króla Królów i Pana Panów. Zastanawiam się nad prawdziwością słowa, które powiada, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale w tej sytuacji także zastanawiam się, dlaczego ja ciągle temu nie wierzę. Dlaczego ja ciągle temu nie wierzę, że ten, kto jest moim Panem i jednocześnie moim Zbawicielem, jest tak potężny, jest tak wielki. Dlaczego ja ciągle nie wierzę, że bez Jego woli ani włos z głowy mojej spaść nie może? Dlaczego ciągle się trwożę? Dlaczego ciągle mam jakieś obawy? Czy On jest mocem? Czy On jest w stanie? Czy On da radę? Dlaczego? Dlaczego ciągle jeszcze w moim sercu jest tyle nieufności co do Jego możliwości? Choć to jest dramatyczna chwila, choć to jest rzeczywiście dramatyczna chwila, ale popatrzmy na tę dramatyczną chwilę trochę inaczej. Popatrzmy poprzez pryzmat Jego majestatu. A gdy się nie nad tą tragedią zadumamy, to będzie faktem, ale gdy się zadumamy nad wielkością nadchodzącego Króla Królów i Pana Panów, to wówczas nasze problemy stają się ledwie problemikami, jeśli w ogóle. To wówczas góry stają się ledwo kretowiskami, bo wówczas wielkość i majestat naszego Pana jest wyolbrzymiona przed naszymi oczami. Dlatego Biblia powiada, a tak poznawszy Pana, będziemy się starali, abyśmy Go jeszcze bardziej poznali. To jest zdumiewające, że apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, do wierzących, ochrzczonych Duchu Świętym i tak dalej, modlił się, aby oni poznali wielkość Króla. Powiada, modlę się, abyście Go poznali. Abyście poznali Jego chwały, Jego majestat, Jego glorię, Jego wielkość. Abyście poznali Tego, który jest Królem Królów, Panem Panów. Dlaczego ciągle dajemy się okłamać zwodzicielowi i nie potrafimy zobaczyć Jego wielkości? Jeśli już w inny sposób nie możemy uwierzyć, że On jest wielki, to przynajmniej w taki sposób uwierzmy. To może w taki sposób uwierzmy. Pomyślcie, najnowocześniejsze diabelskie wymysły, aby unicestwiać ludzi poprzez ludzi. Milionowe armie, a oto On jeden z wszystkim się totalnie rozprawia. Czy jesteście szczęśliwi, że nie macie Go przeciwko sobie, ale po swojej stronie? Że nie mamy Go przeciwko sobie, ale jest On po naszej stronie? Czyż nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu? Halleluja. Ja wolę mieć 200 milionów wrogów przeciwko sobie niż Jego jednego. Bo i tak zwycięstwo jest po mojej stronie, jeśli będziemy ufać Jezusowi. On jest zwycięzcą. On jest Królem Królów. On jest Panem Panów. I tak oto zakończy się ta jakżeż dziwna bitwa, bo bitwa przeciwko Bogu, bitwa przeciwko Jezusowi. Ale nawiedza mnie druga refleksja. Jak nieodpowiedzialny jest człowiek, wyrusza do walki przeciwko Bogu. I to nie pierwszy raz. Zobaczycie, że jeszcze raz ludzkość na taką nierozsądną decyzję się zdecyduje. Gdy będziemy mówić o bitwie Goga i Magoga. Ale tym razem nawiedza mnie refleksja także i taka. Jak to jest możliwe? Prawda, że nam się to w głowie nie mieści. Bo jakżeż może Jezus tak dramatycznie, tak strasznie, chciałoby się powiedzieć, rozprawić się z ludźmi? Przecież On umierał za nasze grzechy. Przecież On nikogo nigdy nie odrzucił. Przecież to On woła, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Nagle On decyduje się na przelew tylu, takiej ilości krwi, na takie unicestwienie ludzkiej masy. I On się na to decyduje. Prawda, że się nam to w głowie nie mieści? Prawda, że my takiego Jezusa nie znamy? Nie, my Go znamy jako miłość. I my mówimy o miłości. Ja jeszcze nigdy takiej ewangelizacji nie miałem w życiu i nigdy takiego kazania ewangelizacyjnego nie wygłosiłem, żeby pokazać to, co, o czym dzisiaj mówię. Ale jeśli wzywamy ludzi, mówimy ludziom o Jezusie, to najczęściej podkreślamy Jego miłość. Miłość. Ale jeszcze raz powtarzam, to już raz kiedyś mówiłem. Pamiętajcie, że czas łaski się już dawno zakończył. Że ci ludzie to są wrogowie Boga, wrogowie Chrystusa. To są ci, którzy zawarli pakt z Antychrystem przeciwko Bogu. To są ci, którzy są zdeklarowanymi wrogami Boga. To są ci, przez rękoma których Antychryst i wszetecznica przelała tysiące niewinnej krwi świętych męczenników Boga na całej ziemi. To są ci siepacze, żołnierze Antychrysta, którzy wyciągali z domu kobiety, dzieci, sieroty i męczyli i unicestwiali w straszliwych katorgach, cierpieniach. I oto teraz otrzymali odpłatę. To już nie jest ten Bóg, to jest ten sam Bóg, ale Jego postawa do tych ludzi jest zmieniona. I dlatego widzisz, mój drogi przyjacielu, pamiętaj, że Bóg dzisiaj jest miłością, ale jutro ten sam Bóg, który dzisiaj jest miłością, będzie sędzią. Dlatego Biblia powiada, że rzeczą straszliwą jest paść ręce Boga żywego. A więc tak się oto rozegra bitwa Armagedon. Ci ludzie zostaną stłoczeni wraz ze wszystkim, z czym na to pole bitwy przyszli. A może nawet dojdzie do tego, że przerażeni, zaszokowani, stracą panowanie nad sobą i zaczną walczyć jedni z drugimi. I zamiast lufy kierować ku górze, to zaczną strzelać przeciwko sobie, jedni przeciwko drugim. I nagle, powiedzmy, wojska francuskie zaczną strzelać do Niemców, Niemcy do Francuzów, Francuzi do Włochów, Włosi do Hiszpanów. Pamiętacie, że już takie przypadki były? W tej samej dolinie takie przypadki się wydarzały. Kto z was pamięta? Za czasów króla Jozafata. Taki przypadek się zdarzył. Nadciągnęły potężne armie chyba 5 królów, aby walczyć z Izraelem. A Jozafat, jak garstka kus, z małą garstką Izraelitów stanął i mówi: Panie, Ty widzisz tę tłuszczę. Ty widzisz, że jest ich więcej niż piasku morskiego. No jak my ich pokonamy? A wtedy wobec tej olbrzymiej masy, wobec tych potężnych armii, niezwyciężonych armii, nagle wśród Izraelitów, wśród narodu Bożego staje prorok i powiada: Wy się ich nie bójcie, bo nie wasza to walka, ale moja to walka. Wy tylko stójcie i miejcie oczy otwarte. Stójcie, a będziecie oglądać. I oglądajcie. Stójcie i patrzcie. I wtedy Jozafat, pamiętacie, wziął lewitów, ubrał ich w szaty, dał im trąby i oni zaczęli grać i chwalić Pana Boga Wszechmogącego. A gdy się rozległy głosy trąb chwalących Pana i śpiew lewitów, nagle tamte wojska, nie wiadomo dlaczego, dzidy, bo wtedy dzidami wojowano, miecze, bo wtedy mieczami wojowano, wyciągnęli jeden przeciwko drugiemu i zaczęli się mordować nawzajem. I cała dolina Jozafata została zasłana trupami, a Izraelici tylko szli i zbierali łupy. Więc już kiedyś taki przypadek w tej dolinie zaistniał, że bez udziału ramienia ludzkiego potężne armie zostały przez Boga pokonane. I tak raz, tak samo będzie i tym razem. Mało, nie tylko te wojska będą walczyć z sobą, nie tylko Bóg, nie tylko Jezus swoją chwałą ich, że tak powiem, no, zdepcze, ale okazuje się, że jeszcze coś więcej się wydarzy. ja w tej chwili tego nawet nie będę czytał, że nagle na tych ludzi zaczną spadać 50-centnarowe kamienie, to znaczy nie kamienie, grat. Około 50 kilogramów mniej więcej będzie liczyć jedna kuleczka gratu. No więc sobie możecie wyobrazić, co się będzie działo. A więc jednym słowem, wszyscy, którzy tam będą, poniosą zasłużoną karę. Ale nie tylko ludzie, żebyście tak nie myśleli. Bo na polu bitwy będą też sprawcy, inspiratorzy tego zła. Będzie mianowicie fałszywy prorok i antychryst. I oto w 19 rozdziale, w 20 wierszu posłuchajcie, co się z nimi stanie. Co się stanie z ludźmi, to już sobie powiedzieliśmy. A co się stanie z tymi dwoma sprawcami, z tymi fałszywymi bóstwami, którym ufali ludzie? I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. I zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A więc ci dwaj, antychryst, bestia, to czerwone zwierzę, które w ciągu 7 lat z woli szatana, smoka, diabła spustoszyło ziemię, unicestwiło miliony istot ludzkich, zrujnowało cywilizację, doprowadziło ziemię do totalnego chaosu, choć na początku zjawił się jako książę pokoju. On został złapany, jak czytaliśmy, i został wrzucony w jezioro ogniste. Ale także ten, który inspirował ludzi, fałszywy duch, antyduch, fałszywy duch, fałszywy prorok, który czynił cuda, by zwodzić ludzi. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Nie wolno tak mniemać, tak sądzić, że jeśli ktoś czyni cuda, że to musi być sługa Najwyższego, że to się musi dziać w imię Najwyższego. Nie wolno po cudach uznawać, że jest to prawdziwe. Nie wolno, bo jak widzicie, fałszywy prorok dokonywał niezwykłych cudów, ale okazał się fałszywym duchem. On także został złapany i wrzucony do jeziora ognistego. Został jeszcze szatan. Został jeszcze on. Ci dwaj zostali złapani i wrzuceni do jeziora ognistego. Co się tam z nimi będzie działo, będziemy sobie w którymś momencie mówić. A jeszcze został szatan. Ciągle jeszcze został. Dziwna jest ta historia z tym szatanem. Ja sam się zastanawiam, dlaczego Bóg ma ciągle tyle dla niego cierpliwości. Ja bym go już dawno. A dlaczego Bóg ma ciągle tyle cierpliwości? Bo gdy zgrzeszył tam w niebie, będąc najwyższym cherubem, o czym mówiliśmy chyba ubiegłej zimy, został strącony na powietrze. W drugim okresie wielkiego ucisku z powietrza został strącony na ziemię. A co teraz Bóg z nim czyni? Myślicie, że się z nim do końca rozprawił? O, chciałoby się powiedzieć, jak powiada apostoł Paweł, niezbadane są wyroki Boże. Bo to Bóg jeszcze go nie unicestwia. Zwróćcie uwagę na rozdział 20, wiersz 1. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I wiersz 2. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. Czy widzicie? Prawda, że się pojawia myśl, dlaczego Bóg się z nim tak, w cudzysłowie mówiąc, cacka? Dlaczego się z nim tak bawi? No, to dowodzi, że to było stworzenie Boże. Dlatego Bóg ze swoim stworzeniem tak się obchodzi. Ale tak pomyślcie, a dlaczego Bóg się z nami tak cacka? A dlaczego, jeśli zgrzeszy nawet wierzący człowiek, 50-kilogramowy odłamek gradu na niego nie spadnie? Dlaczego? O, wiecie, ile w Bielsku byłoby takich mogił? A na świecie ile był? Dlaczego Bóg się z nami tak tolerancyjnie obchodzi? Myślę, że jeśli pomyślimy, dlaczego Bóg z nami się tak obchodzi, to teraz zrozumiemy, dlaczego Bóg się z nim tak obchodzi. Bo widzicie, czy się z tym zgadzamy, czy nie, bo on także wykonuje pewne Boże postanowienia. On wykonuje Boże postanowienia. Nie będę w tej chwili tego miejsca czytał, ale jest w Starym Testamencie napisane tak oto. Jest napisane, że Bóg nie usunął wszystkich narodów kananejskich, nie usunął ich wszystkich, ale niektórych z nich pozostawił. Kto z was czytał to miejsce? A jeśli nie, to poszukajcie w Biblii, niech to będzie zadanie domowe. Jest napisane, że Bóg nie usunął wszystkich narodów kananejskich, ale niektórych z nich pozostawił. I potem jest powiedziane dlaczego. Dlatego je pozostawił, te narody, po pierwsze, aby Izrael uczył się walczyć. I aby Izrael poznawał, ile w nim jest, w Izraelu, w ich naturze, szczerości, miłości do Boga i samozaparcia. Może inaczej. Gdyby nie było alkoholu, nie byłoby pokusy do alkoholu. Prawda, bracie Władysławie? Nie byłby problemu z alkoholizmem. Nie byłoby problemu. No ale co zrobić, jak stoi barman i tu niektórym ludziom ślinka. Człowiek wtedy poznaje, kim jest. Prawda? Poznaje, kim jest. Gdyby nie było wrogów Izraela, którzy ich ciągnęli do bałwochwalstwa, do wszeteczeństwa, to oni nie widzieliby, czy w nich jest ta skłonność do zła, czy też nie ma. Ale właśnie dlatego, że mieli okazję, to mogli się przekonać, ile w nich jest. Okazja przecież czyni złodzieja. A gdyby tej okazji nie było, no to wszyscy bylibyśmy świętymi. Ale właśnie te okazje stwarzają, powodują, że niektórzy, wkrótce się okazuje, że tacy oni są święci. No więc, gdyby nie było diabła, wszyscy bylibyśmy świętymi. Może by to było i dobrze, ale to nie byłby, człowiek nie miałby wyboru. No a co wtedy powiedzieliby ci, którzy lubią grzeszyć, którzy się sycą grzechem i sprawia im to przyjemność, gdyby skazani byli tylko na dobro? O, no niby pewnie tam jakoś, no ale to byłoby takie na siłę służenie Bogu. A Bóg nie chce niewolników, ale chce synów. A więc dlatego, gdyby Bóg diabła usunął zaraz w pierwszym momencie, no to nie Ewa by nie wiedziała, ile w niej jest pokusy, ile w niej jest pożądliwości, to Kain by nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. No i nie byłoby innej alternatywy, innej możliwości. A więc tu przy Armagedonie, podczas Armagedonu, diabeł jeszcze nie zostaje unicestwiony. Jak czytaliśmy, zostaje złapany, zostaje związany łańcuchem i zamknięty w otchłani na 1000 lat. Znowu nie chciałbym, żebyście myśleli, że to i nie wyobrażali sobie, jak ten łańcuch musiał wyglądać, jaki musiał być gruby. O, tam ogniwo pewnie musiało być takie jak moja ręka. Nie, no ducha łańcuchami związać się nie da. A więc to jest tylko symboliczne przedstawienie, że po prostu Bóg, najprawdopodobniej Archanioł Michał, i widziałem anioła zstępującego z nieba, Archanioł Michał, prawdopodobnie on duchowy sposób, nie łańcuchami, nie powrozami, bo ducha w ten sposób związać się nie da, przecież diabeł jest duchem, ale w inny sposób diabeł zostanie związany i wrzucony do jeziora, wrzucony do otchłani, wrzucony do więzienia na okres 1000 lat. I też zastanawiające, nie wiem, czy się kiedy nad tym zastanawialiście, dlaczego anioł walczy z diabłem, a nie sam Bóg? Dlaczego? Bo diabeł nie jest godnym przeciwnikiem dla Boga. Czy mnie dobrze zrozumieliście? Bóg się nie poniża do byle jakiego patałacha, żeby z nim walczyć, do byle jakiego ciury, żeby się z nim walczyć. Tak w wojsku nazywali tych, którzy na końcu idą. Bóg nie walczy z byle kim. Diabeł nie jest godnym przeciwnikiem. I znowu nasuwa się refleksja. Dlaczego my, wierzący ludzie, mający Boga po swojej stronie, tak bardzo przed Nim drżymy? Dlaczego się Go tak boimy? Dlaczego wywołuje On w nas taki niepokój? Skoro mamy wszechmogącego Boga po naszej stronie. A więc, dzieci Boże, zajmijcie swoją pozycję. Bądźcie świadomi tego, kim jesteście. Bądźmy świadomi, kim jesteśmy. W kontekście Króla Królów, który rozprawi się i którego moc jest tak potężna, że żadne rakiety, żadne wojska nie będą się w stanie mu przeciwstawić. W kontekście tego, że nawet Bóg nie uznał za stosowne, żeby sam pójść walczyć z diabłem, tylko powiedział aniołowi, idź i rozpraw się z nim. Bo gdyby sam Bóg się chciał w to zaangażować, to prawdopodobnie źle by się to już od razu dla diabła skończyło. Więc Bóg jest Bogiem potężnym, a my jesteśmy przecież pod Jego ochroną. Halleluja. Następnym razem będziemy mówić o 1000-letnim królestwie. Będziemy mówić o 1000-letnim królestwie, które nastanie po związaniu szatana. Gdy szatan na 1000 lat zostanie związany, nastanie okres milenium, czyli 1000-letniego królestwa. Ale o tym będziemy mówić już na następnym naszym spotkaniu.